Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Cześć, nazywam się Janek Dziekoński i witam Ciebie serdecznie na moim kanale poświęconym rynkowi nieruchomości. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to serdecznie proszę Ciebie o subskrypcję, lajka, łapkę w górę, zwłaszcza jeżeli spodoba Ci się to nagranie. Jeżeli znasz mnie już trochę dłużej, to pewnie oglądałeś albo oglądałaś, albo słuchałeś nagrania z mojego ostatniego webinaru w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Jeżeli nie, to oczywiście serdecznie Ciebie zapraszam, żebyś to zrobił. Natomiast w tamtym nagraniu, podczas tamtego webinaru, mówiłem o tym, gdzie jest polska gospodarka, gdzie jest rynek nieruchomości w trzecim kwartale 2022. Natomiast miałem tam jedno zastrzeżenie, mianowicie, że nie mam jeszcze danych NBP, Narodowego Banku Polskiego, o cenach mieszkań właśnie za ten trzeci kwartał. Bo jest to tak naprawdę jedno z najlepszych, a właściwie najlepsze, najbardziej wiarygodne, najbardziej dokładne źródło o cenach transakcyjnych tych faktycznie zawieranych umów sprzedaży mieszkań w Polsce. Wreszcie te dane się pojawiły, więc mam wreszcie tą przyjemność, że mogę Tobie opowiedzieć o tym, co tak naprawdę w tym obszarze właśnie cenowym wydarzyło się na naszym rynku. Opierałem ten poprzedni webinar na szeregu różnych danych, na podstawie których mogłem jakby wysnuć taką, powiedzmy, tezę, że no, rynek tak naprawdę stanął w miejscu, czy zahamował, przestał jakby rosnąć, a właściwie zaczął mocno spadać, jeżeli chodzi o liczbę transakcji, no i że to wszystko powinno się przełożyć prędzej czy później na spadki cen. Wreszcie mamy te dane, wreszcie widać to, o czym mówiłem trochę na poziomie tezy, widać faktycznych danych. Nie wszędzie, nie do końca w tych wszystkich miejscach, w których ja się tego spodziewałem. Przyznam się nawet do jednego małego błędu, ale on będzie bardzo niewielki, więc zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ale przede wszystkim chciałbym Wam też powiedzieć o tym, że uruchomiłem całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, serwis analityczny FLTR, poświęcony bardzo profesjonalnym, regularnym analizom rynku nieruchomości. I właśnie na końcu tego nagrania też chciałem o tym powiedzieć. I chciałem się po prostu troszeczkę z Wami podzielić po prostu tą dobrą nowiną. Przejdźmy w takim razie do prezentacji i zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnim kwartale według Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Jeżeli popatrzymy z lotu ptaka, na takie totalnie największe podsumowanie, jakie można na poziomie tych danych zrobić, to zobaczymy, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym ostatnie kilka lat przynosiło non-stop z jakimiś małymi, drobnymi załamaniami, na przykład jak wybuchła pandemia COVID. No ale w ostatnich 5 latach mieliśmy non-stop wzrost cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, zarówno w Warszawie, jak i w pozostałych dużych oraz mniejszych miastach wojewódzkich mieliśmy tak naprawdę, w zależności od tego, jak popatrzymy, od 40 do nawet 60 kilku procent wzrostu w ciągu ostatnich 5 lat. Można powiedzieć super, można powiedzieć nieruchomości tylko rosną. Natomiast ja od jakiegoś czasu oczywiście, jeżeli znasz moje nagrania, znasz mój content, ostrzegałem, że mogą pojawiać się powody, dla których ten rynek może w pewnym momencie stanąć, albo wręcz pojawią się spadki cen. I tym powodem głównym był wzrost stóp procentowych. I faktycznie te dane, o których mówiłem, w dużym skrócie to pokazują. Mój błąd, tutaj się od razu przyznaję, bo zakładałem, że najpierw zobaczymy te spadki przede wszystkim na rynku pierwotnym, który szybciej zareaguje na sytuację rynkową, a okazuje się, że to rynek wtórny odnotował spadki cenowe. Zobaczmy gdzie, zobaczmy jakby w których miastach to nastąpiło, w których segmentach rynku wchodzimy w dane. Rynek pierwotny okazał się faktycznie bardziej odporny na, można powiedzieć, zahamowanie takie rynkowe. Jeżeli popatrzymy na ceny ofertowe i ceny transakcyjne na rynku pierwotnym, czyli to, co po pierwsze deweloperzy wprowadzają do swojej sprzedaży i to, co i transakcje, które zawierają na poziomie umów deweloperskich, nie umów rezerwacyjnych, tylko umów deweloperskich, no to faktycznie ten trzeci kwartał 2022 pokazał wzrosty, ale z pewnymi pewnymi tutaj małymi, drobnymi różnicami. Mianowicie w Warszawie ceny ofertowe w trzecim kwartale były mniej więcej na poziomie cen z drugiego kwartału, więc mamy takie zahamowanie cenowe. Ostatnio takie było obserwowane w drugim kwartale zeszłego roku, wcześniej, potem jeszcze w pandemii. Więc można powiedzieć, jeżeli chodzi o ceny ofertowe, to bardziej jest jakby wynikowa tego, co jakby z jakimi cennikami deweloperzy decydują się wejść na rynek. I te cenniki oczywiście zależą od różnych czynników, zależą od podaży na rynku nieruchomości, zależą od tego, jak wielu jest zainteresowanych, no ale przede wszystkim zależą od tego, ile kosztuje wybudowanie takiego przez takiego dewelopera danego budynku. Do tego musi doliczyć marżę, żeby mu się to opłacało. I to jest jego oferta, to jest jego cennik. No tutaj w momencie, kiedy jeszcze w ciągu ostatnich, przede wszystkim ostatniego pół roku mieliśmy dość wysokie koszty budowlane, no to nie ma co się, powiedzmy, oczekiwać czy spodziewać tego, że w cenach ofertowych, w cennikach tych oficjalnych tam będą jakieś gigantyczne korekty cenowe. W sumie też faktycznie o tym mówiłem na moich, powiedzmy, na takim webinarze, który był w lipcu, gdzie pokazywałem bardzo szczegółowe prognozy, gdzie zakładałem, że okej, dopóki nam nie spadną ceny gruntów, nie spadną koszty robocizny, nie spadną ceny materiałów, no też oczywiście w tych cennikach deweloperskich nie ma co liczyć na jakieś bardzo duże rabatowanie, no bo po prostu deweloper musi na tym zarabiać. No to na razie w danych widać. Widać przede wszystkim to w tych pozostałych miastach. W Warszawie nastąpiło faktycznie zatrzymanie dynamiki cenowej. To może wynikać rzeczywiście też z innych czynników, może to wynikać z tego, że na przykład do oferty wchodziły przede wszystkim tanie nowe inwestycje, czyli na przykład, nie wiem, Białęka, czy jakieś, nie wiem, Bemowo, Rembertów i tak dalej, które zaniżały średnią cenę ofertową, więc to może być taki efekt. To może być efekt, że faktycznie jakby deweloperzy warszawscy już nie chcą jakby, można powiedzieć, cisnąć wysokich cen. To też jest potencjalne wytłumaczenie. Pewnie zobaczymy, czy dowiemy się jakby tych szczegółów w ciągu najbliższych kwartałów, czy z innych źródeł. Natomiast poza Warszawą, zarówno w dużych miastach, w większości dużych miast, jak i w średnich miastach wojewódzkich, nadal całkiem szybki, bo od 2 do 5% przeciętnie, jeżeli chodzi o właśnie takie agregaty, widać wzrosty. I też jeżeli popatrzymy na to, w ilu miastach nastąpiły wzrosty cen i ten wzrost w ogóle przyspiesza, bo nie dość, że ceny mogą rosnąć, to mogą rosnąć coraz szybciej w danym kwartale. I popatrzymy, w ilu miastach te ceny spadły, no to mamy taką sytuację mniej więcej jak w ostatnich 3-4 latach, że no, te ceny ofertowe wskazywane przez deweloperów w swoich ofertach, one też w ostatnim kwartale rosły. Jedynie dwa miasta miały ujemną dynamikę cenową, ale to praktycznie była kosmetyczne spadki. Większość miast rosły. I które to były miasta? Przede wszystkim większość miast odnotowały wzrosty, nawet do 12%. Tutaj rekordzistą w tym kwartale był Lublin, był Szczecin, były Katowice, bo tam były wzrosty od 9 do 12% kwartał do kwartału, co wydaje się po prostu niebotycznym wzrostem. No ale musimy też pamiętać o tym, że zwłaszcza w miastach, gdzie jest niewielka oferta deweloperska, w momencie, kiedy deweloper jeden czy drugi wprowadza do sprzedaży nowy obiekt, który na przykład jest w zupełnie innym standardzie niż te obiekty, które były w portfelu w danym mieście, albo po prostu już jest oparte o inne koszty budowy, to te wzrosty cenowe mogą być dość radykalne. Widać to na przykład na danych z Opola, gdzie mieliśmy w zeszłym kwartale, w drugim kwartale mieliśmy wzrost cen ofertowych o 20%. To nie jest tak, że wszystkie mieszkania w Opolu zdrożały o 20%. Po prostu to jest mały rynek, gdzie jest niewiele inwestycji deweloperskich. I w momencie, kiedy wejdą jedna, dwie albo trzy inwestycje kompletnie jakby w innym momencie startu, z innymi kosztami budowy, no to mamy oczywiście taki efekt. Miastami, w których nastąpiły spadki, ale one były kosmetyczne, one wyniosły niecały 1%, jeżeli chodzi o ceny ofertowe, był Gdańsk i Bydgoszcz. Nie mamy, jeżeli chodzi o cenniki ofertowe, to powiedzmy średnią cenę za metr w ofercie. Tu nie mamy jakichś radykalnych zmian. Poza Warszawą tak naprawdę w większości miast mieliśmy wzrosty. Popatrzmy w takim razie na ceny transakcyjne na rynku pierwotnym, czyli znowu sprzedaży od deweloperów, umowy deweloperskie zawierane przez deweloperów. Tu też w większości miast widać wzrosty i te wzrosty mają miejsce na przykład też nawet i w Warszawie. Pojawia się zatem pytanie, okej, Ceny ofertowe rosną, bo nam rosną koszty budowy, czy są wprowadzane do budowy, do sprzedaży projekty, które no, w przeciwieństwie np. do oferty sprzed roku no, są droższe w budowie powiedzmy o 10, 15, 20%, bo o tyle mniej więcej według różnych danych wzrosły koszty wybudowania budynków. Te koszty powoli zaczynają spadać, ale ta oferta siłą rzeczy jest jakby droższa. No dobra, ale to pojawia się pytanie, dlaczego ten rynek pierwotny też rośnie. No z jednej strony rośnie właśnie dlatego, że no po prostu oferta jest droższa. Jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, ma do wyboru tylko mieszkania, które są droższe, bo są właśnie z tych nowych obiektów, ale też jest tak naprawdę, znaczy można jakby postawić taką tezę i to pewnie udowodnimy na kolejnym webinarze w górę czy w dół, czy przy okazji jakiejś innej analizy, z czego to wynika. A teraz moją tezą jest to, że przede wszystkim w transakcjach pozostały te droższe mieszkania, mniejsze na przykład kawalerki czy małe dwa pokoje wykorzystywane jako mieszkania inwestycyjne albo mieszkania kupowane przez osoby, które są po prostu bardziej zamożne, które nie kupują tych mieszkań na kredyt, tylko przede wszystkim kupują gotówkowo. Dlaczego stawiam taką tezę? Ano dlatego, że w cenach widzimy wzrosty cenowe, ale nie widzimy tutaj drugiej informacji, ile zostało sprzedanych mieszkań. Jeżeli skorzystamy z innych źródeł jak JLL, PKO Bank Polski czy rynek pierwotny na przykład, to w tym roku mamy spadek sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym około 40 do 70% w zależności na które miasto patrzymy. No i to jest po prostu sprzedaje się 2 do 3 razy mniej mieszkań niż w zeszłym roku. I teraz te mieszkania, które jednak są sprzedawane, no to jest tylko podgrupa mieszkań, które wcześniej, rok temu byłyby kupowane. Kupują anegdotycznie, jeżeli popytacie pośredników, popytacie deweloperów, czy popatrzycie w dane o sprzedaży kredytów, to dowiecie się, że po prostu kupują osoby, które w ogóle nie korzystają z kredytu, mają na tyle dużo gotówki, że są w stanie kupić mieszkanie i jakby cała sytuacja ze stopami procentowymi, ratami kredytów i tak dalej, to ich w ogóle nie interesuje, bo są na tyle zamożne, albo mają na tyle wysoką zdolność kredytową i korzystają ze kredytu w tak niewielkim stopniu, czyli mają niski LTV, że ciągle są w stanie ten kredyt zaciągnąć. No i biorąc pod uwagę, że kredytów w Polsce udziela się obecnie około 70% mniej niż rok temu, to myślę, że ta teza może być prawdziwa. Popatrzmy teraz właśnie w większych szczegółach, czy posłuchajmy w większych szczegółach o tym, co się dzieje działo się w tych cenach transakcyjnych na rynku pierwotnym. Czyli mieliśmy w tym trzecim kwartale mniej więcej tą samą dynamikę cenową, co w drugim kwartale, około 3-4% wzrosły ceny transakcyjne we wszystkich miastach względem poprzedniego kwartału. Raptem tylko w 3 miastach nastąpiła niewielki spadek cen. Ta struktura, powiedzmy, nadal przeważa liczba miast, w których ceny rosły, czy te transakcje były droższe. Część tych miast jakby wyhamowała troszeczkę w tej dynamice. 7 miast troszeczkę spowolniło ten wzrost. 6 miast natomiast ciągle jeszcze przyspieszyło jakby tą dynamikę. No ale w dużym skrócie rynek pierwotny, ceny transakcyjne na tym rynku no ciągle przyspieszały lub ciągle były po prostu na tym dodatnim pułapie. Można powiedzieć, kurczę, niesamowite, skoro znacznie mniej sprzedaje się mieszkań, znacznie mniej jest sprzedawanych kredytów. Dlaczego to rośnie? Moja teza, tak jak powiedziałem, przede wszystkim są kupowane ciągle mieszkania po prostu najbardziej takie premiowe, kupowane przez osoby zamożne lub mieszkania inwestycyjne, które co do zasady po prostu są małe, więc mają wyższą cenę za metr kwadratowy. Czy to prawda, czy też nie? Przekonamy się pewnie znowu w kolejnych danych. Zobaczymy, co one pokażą. No i to, co pokazałem też, ten efekt czasowy, o którym mówiłem, że jest troszeczkę przesunięcie między tym, co się pojawia w ofercie i tym, co pojawia się jakby w cenach transakcyjnych, to widać trochę na tym wykresie. Zobaczcie, że najszybszy wzrost cen transakcyjnych nastąpił w Opolu w tym kwartale i te ceny w Opolu wzrosły o 23%. Jeżeli sobie przypomnimy teraz, co było w cenach ofertowych, to w zeszłym kwartale ceny ofertowe wzrosły o 20%. Przypadek? Nie sądzę. Po prostu w zeszłym kwartale weszła do sprzedaży nowa inwestycja, była 20% droższa od pozostałych. Okej. W tym kwartale widać teraz, są zawierane transakcje, umowy deweloperskie właśnie z tej inwestycji. To jest mały rynek. I tam faktycznie mamy takie zamieszanie cenowe, ale dzięki temu widać jakby, czy tam można jakby z analizy wysnuć taki, jakby taki wniosek, że po prostu to są też efekty tego, że ciągle są ludzie, którzy mają pieniądze, tych transakcji jest znacznie mniej, ale one są zawierane, no i to oczywiście tą cenę ciągnie do góry. Ale zwróćmy też uwagę na to, że mieliśmy w trzech miastach spadki cenowe, to ponownie może być bardzo analogiczna sytuacja, gdzie nie wiem, sprzedaż jakby toczy się właśnie z jakiegoś tańszego projektu, a może faktycznie są udzielone jakieś rabaty, które wpływają faktycznie na ten spadek cen. To była Gdynia, tam mieliśmy spadek o 4% kwartał do kwartału, Katowice, tam był spadek o 2,5%, no i Olsztyn analogicznie 2%. No ale w dużym skrócie też można powiedzieć, że na rynku pierwotnym ciągle te ceny się trzymają. Pokazuje to też taka statystyka, jeżeli policzymy cenę transakcyjną do średnich cen ofertowych z ostatniego roku, no to widać, że ta relacja się utrzymuje mniej więcej ciągle na stałym poziomie, że tak powiem to tempo, wręcz można powiedzieć, mieszkania są kupowane drożej niż w ofercie, ale to wynika z tego, że po prostu schodzą te najdroższe mieszkania z oferty, kupowane znowu przez najbardziej zamożne osoby. Mieszkania ekonomiczne, które są przeciętnie tańsze od średniej ofertowej, no pewnie, z danych pochodzących z innych źródeł widać, że one już tak się świetnie nie sprzedają, no bo wszyscy deweloperzy w Polsce w tej chwili odnotowują spadki cenowe. To tyle o rynku pierwotnym. Można powiedzieć w dużym skrócie, rynek pierwotny ciągle się dobrze trzyma. Jeżeli popatrzymy na liczbę sprzedanych mieszkań, no to już do końca tak dobrze się nie trzyma. Sprzedaje się znacznie mniej mieszkań. Te, które się sprzedają, są po prostu dość drogie i po prostu osoby, które mają duże zapasy gotówki, dużą przestrzeń w zdolności kredytowej, są ciągle w stanie kupować. I oczywiście te osoby dalej kupują, bo potrzebują mieszkań, na przykład nie wiem, bo poszerza się rodzina, czy chcą je wynajmować. Okej, ma to miejsce. Popatrzmy teraz na rynek wtórny, bo tutaj wnioski są kompletnie inne. Rynek wtórny zdecydowanie w trzecim kwartale pokazał to, o czym mówiłem zarówno miesiąc temu na webinarze, jak i 3 miesiące temu, bardziej w lipcu, kiedy opowiadałem o prognozach, co się stanie po tak dużym wzroście stóp procentowych. Myślę, że ten trzeci kwartał na rynku wtórnym pokazał z pełną dobitnością, że faktycznie wchodzimy w dość mocną korektę na rynku wtórnym. No i teraz z lotu ptaka, znowu jeżeli popatrzymy na taki długi szereg czasowy, no to w perspektywie 15 lat i tak jesteśmy na jakimś tam szczycie cenowym. Jest co tam, że jakieś małe spadki następują. Jeżeli popatrzymy jednak tak w szczegółach, to już zobaczymy, że w cenach ofertowych mamy dość radykalny spadek cen w Warszawie. To widać niezależnie na który wykres popatrzymy, to ta Warszawa najmocniej oberwała w tym trzecim kwartale. Zaraz zobaczymy, jaki tam był spadek. Ale tak naprawdę w praktycznie wszystkich największych miastach, z wyjątkiem Krakowa i w wielu mniejszych miastach wojewódzkich, te ceny ofertowe de facto zahamowały. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy obecnie 18% inflację, przed którą rzekomo nieruchomości powinny bronić, no to takie zahamowanie cen albo ich spadki cen ofertowych, czyli tak naprawdę oczekiwań sprzedających, to nie są jeszcze zawarte transakcje, no coś mówi o tym, co się wydarzyło na tym rynku. W Warszawie mieliśmy spadek cen ofertowych o 4% w ciągu jednego kwartału. To jest spadek względem poprzedniego kwartału, czyli drugiego. Słuchajcie, to jest największy spadek cen ofertowych w Warszawie, jaki miał miejsce od 2009 roku. De facto jedynymi takimi okresami, kiedy tak wysokie spadki cen ofertowych miały miejsce, to po prostu był poprzedni kryzys 2007-2009. Wtedy on się zaczął tak naprawdę, bo on trwał trochę dłużej. W pozostałych miastach nominalne ceny ofertowe stanęły w miejscu, jeżeli chodzi o takie średnie agregaty. Jeżeli popatrzymy, jak w wielu miastach spadły ceny, nominalne ceny ofertowe na rynku wtórnym, to w połowie z tych miast w ogóle właśnie notowaliśmy spadki. To pierwsza taka sytuacja, pomijając drugi kwartał 2020 roku, czyli wtedy, kiedy mieliśmy początek pandemii COVID, to ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 2016 roku, ale ten taki początek narastania, że ci z Was, którzy oglądają jakby to nagranie na YouTubie, no to widzą ten fajny wykres, no to taka sytuacja narastania spadków cenowych ostatnio miała miejsce w 2007 roku. To był ten moment, kiedy rynek nieruchomości w Polsce. Poprzedni, to był ten poprzedni raz, kiedy ten rynek nieruchomości stanął. No i faktycznie mamy taką sytuację dzisiaj. Oczywiście można byłoby powiedzieć, no dobra, ale w COVID-zie to też trwało tylko dwa kwartały i potem wszystko od razu znowu ruszyło. No tyle, że różnica jest taka, że teraz przyczyną jakby tego wyhamowania cenowego przede wszystkim są stopy procentowe, bardzo wysoko podniesione. No i po ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej trudno powiedzieć, żeby te stopy procentowe za chwileczkę miały spaść. Więc raczej ta sytuacja się dłużej utrzyma. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych odczytach. Natomiast jeżeli obejrzycie mój webinar, no to też pewnie się dowiecie, co tak naprawdę może być przed nami w tym zakresie. I jeżeli chodzi o to, gdzie te ceny ofertowe rosły, gdzie malały, w połowie miast mieliśmy wzrosty od 1 do 4%. Zobaczcie, jak duża jest różnica tego, co się dzieje na rynku wtórnym względem tego, co się dzieje na rynku pierwotnym. Na rynku pierwotnym te wzrosty mogą sięgać 10-15% kwartał do kwartału, bo wystarczy, że wchodzi jakaś inwestycja w danym mieście i nagle mamy duże zawirowanie. Na rynku wtórnym to jest zdecydowanie mniej dynamiczne przez to, że mamy bardzo dużo różnych uczestników rynku, mniej czy bardziej doświadczonych, mniej czy bardziej śpieszących się ze sprzedażą, z kredytem i bez kredytu, więc jakby mamy tutaj duże rozproszenie i zróżnicowanie tego, można powiedzieć, oferty, bo też mamy oczywiście mieszkania gotowe do zamieszkania i mieszkania do remontu. Trochę inny rynek niż rynek pierwotny. Największy wzrost cenowy mieliśmy nie bez przypadku w Opolu, tam, gdzie mieliśmy te właśnie radykalne wzrosty cen na rynku pierwotnym. Kolejnym miastem była Łódź, 3%, dalej po spadku w drugim kwartale. Potem była Bydgoszcz, 2%, Kraków, Wrocław, Katowice, Kielce, to około 1-2% max. W drugiej połowie jakby miast wojewódzkich mieliśmy spadki, natomiast też od 1-4%. Największy spadek to była Warszawa, 4% spadek, tak jak mówiłem, to był rekord, ale mieliśmy też Zieloną Górę, Białystok, Gdańsk, Gdynia, czyli Trójmiasto, te miasta, które miały najwyższe wzrosty cenowe właściwie w ciągu ostatnich kilku lat, ale zwłaszcza w tych ostatnich dwóch latach, no bo dość przyjemnie się mieszka w Trójmieście. Natomiast zarówno drugi kwartał był słaby w Trójmieście, trzeci kwartał pokazał spadki, więc mamy tu pewnie do czynienia z jakąś większą tendencją. To samo Poznań, Szczecin czy Lublin. Więc w dużym skrócie, w Warszawie mamy bardzo radykalny spadek oczekiwań cenowych. Ci z Was, którzy są na rynku w Warszawie, widzą, że ja na przykład w tej chwili filuję, czyli szukam i oglądam różnych mieszkań pod kątem bardziej na wynajem, patrzę w kawalerki, no to widzę, że coraz więcej jest relatywnie tanich kawalerek na rynku. W pozostałych dużych i średnich miastach ceny ofertowe albo stanęły w miejscu, w części z tych miast nawet spadły. Jeżeli porównamy to do dynamiki cenowej sprzed roku, czy nawet sprzed trzech kwartałów, no to mamy ewidentne zahamowanie cenowe. No i cóż, no, pewnie można oczekiwać, że jeżeli, a skoro wiemy, że w stopach procentowych na razie nic się nie zmienia, są bardzo wysokie, kredyty są niedostępne, no to trudno oczekiwać, żeby ta sytuacja miała się nagle poprawić. No i wreszcie ceny transakcyjne, czyli te, które są które trafiają do aktów notarialnych, w transakcjach faktycznie zawieranych między kupującymi a sprzedającymi. Sytuacja, tak jak mówiłem, ona zawsze jest troszeczkę cofnięta w czasie, więc ona opiera się o to, co się działo bardziej jeszcze w zeszłym kwartale, przez to, że ten cykl zawierania transakcji trochę trwa. Ale w Warszawie mamy wyhamowanie cenowe, w pozostałych miastach też nastąpiło zahamowanie cenowe, więc widać, że te transakcje faktycznie one też spowalniają cenowo albo już gdzieniegdzie zaczynają spadać. Więc mamy praktycznie w większości miast takie spowolnienie albo nawet spadki. Tak samo jak na tym wykresie z cenami ofertowymi. W sześciu miastach mieliśmy spadki cen transakcyjnych. Ponownie to jest pierwsza taka sytuacja od COVID-u oraz wcześniej, poprzednio to mieliśmy w 2016 do czynienia z czymś takim, ale tak naprawdę skokowy przyrost liczby miast, w których mamy spadki cenowe, no to tak naprawdę pierwszy raz od 2007 roku jest taka sytuacja. Gdzie te ceny jeszcze rosły? Rosły w 2/3 z miast, które mamy jakby w analizie, czy NBP analizuje. Tak naprawdę były szybkie wzrosty w Krakowie i faktycznie od osób, które inwestują w Krakowie, czy działają na krakowskim rynku, słyszę, jakie spadki w Krakowie. Tutaj nic nie spada. I faktycznie ostatnie dwa kwartały mamy przyspieszenie dynamiki cenowej. Potem mamy Zieloną Górę, 5% wzrostu, to jest całkiem dużo. Poznań 4%, Lublin 3%, no i potem mamy Kielce, Białystok, Łódź, Warszawa, Opole, Olsztyn, tu mamy od 0 do 2% wzrostu, czyli zwłaszcza jeżeli porównamy to do inflacji, bardzo mało. Natomiast w 1/3 z miast mieliśmy dość duże spadki, może inaczej, w 1/3 z miast mieliśmy spadki, największy mieliśmy w Rzeszowie, ponad 6%, no i znowu to jest troszeczkę pochodna tego, że Rzeszów był takim miastem, gdzie ceny w ostatnich latach, tak naprawdę, a kwartałach też dość mocno rosły. W drugim kwartale na przykład tam był wzrost o 8% cen transakcyjnych, teraz mamy spadek o ponad 6%. Ta sama sytuacja jest w Szczecinie, też mamy spadek o prawie 4%. W Trójmieście spadek o 3%. Bydgoszcz, Katowice, Wrocław, tam już bardziej kosmetyczne spadki. W dużym skrócie, to nie jest tak oczywiście, że teraz cały rynek wtórny spadł. Mamy na razie 1/3 miast, gdzie te spadki zostały odnotowane. Natomiast no, widać, że ta tendencja zaczyna się pogłębiać względem poprzednich lat. No i tak naprawdę, pomijając Warszawę i mniejsze miasta, taka dodatnia dynamika cenowa utrzymała się jeszcze w miarę tylko w tych średnich miastach wojewódzkich. No i wreszcie na koniec, jeżeli porównamy właśnie ceny transakcyjne do cen ofertowych, czyli jak jest, niektórzy to nazywają taki średni rabat czy średnie dyskonto cenowe od ceny ofertowej, to do końca nie jest ten wskaźnik, ale on trochę mówi o tym, gdzie jest rynek wtórny, gdzie jest rynek, gdzie są transakcje względem cen ofertowych, jak łatwo te ceny ofertowe się przekształcają w ceny transakcyjne, no to widzimy, że mamy kolejny kwartał po prostu wyhamowania cenowego. Te ceny transakcyjne coraz bardziej zaczynają się oddalać od cen ofertowych, od oczekiwań ofertowych. Więc można powiedzieć, że to, co ewentualnie schodzi z rynku, to albo właśnie po dużych rabatach, albo najtańsze mieszkania. No więc to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie cen, które pokazał Narodowy Bank Polski za trzeci kwartał 2022. Jak dla mnie, no jedno zaskoczenie, że to rynek wtórny szybciej zareagował na wysokie stopy procentowe niż rynek pierwotny. Rynek pierwotny ewidentnie, być może przez to, że no on trochę mocniej zależy od tego, jakie są koszty budowy budynków, po ile faktycznie, ile kosztuje wytworzenie danych mieszkań, no trochę bardziej to determinuje sytuację cenową na tym rynku, ale też anegdotycznie, nie tylko w statystykach niektórych, widać, że na rynku pierwotnym też pojawia się coraz więcej ofert przecen, rabatów, darmowych miejsc postojowych, czy nie, darmowych pakietów wykończeń, które efektywnie tak naprawdę też obniżają ceny, no ale na rynku wtórnym gołym okiem widać, że korekta cenowa się bardzo mocno zaczęła dziać. Przede wszystkim to widać w cenach ofertowych. W Warszawie w szczególności no mamy po prostu radykalny spadek oczekiwań cenowych i za chwileczkę one oczywiście też się powinny przekształcić po prostu w efekty po cenie w cenach transakcyjnych. No bo siłą rzeczy, jeżeli tanieje nam oferta, no to też zawierane transakcje też powinny być tańsze. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o samą analizę. Na koniec chciałem się tam trochę pochwalić, trochę podzielić się tym, czym jest w ogóle FLTR, czyli ten nowy serwis analityczny, który uruchomiłem, dzięki któremu w ogóle dzisiaj oglądamy tą analizę. FLTR to nic innego jak serwis analityczny poświęcony rynkowi nieruchomości. Skrót troszeczkę jest dlatego, że staram się po prostu filtrować szum różnych informacji napływających z różnych źródeł, kanałów, wiadomości, artykułów, wypowiedzi itd., bo każdy z nich jest troszeczkę inny, każdy z nich trochę inną ilość wiedzy niesie, w niektórych z nich oczywiście jest troszeczkę tam PR-u czy płatnego marketingu. Rolą FLTR jest odfiltrowanie po prostu całego tego szumu, wyciągnięcie po prostu sensownych danych, wykonanie analizy, postawienie hipotez, a tam, gdzie mamy pewność, powiedzenie ok, jak jest. Jeżeli oglądacie moje webinary, czytaliście mój blog, wiecie, że to w analityce, cóż, to jest moja silna strona, to jest to, czym się zajmuję od wielu lat zawodowo i teraz postanowiłem po prostu realizować to już bardziej, że tak powiem, już tak zupełnie na poważnie dla rynku nieruchomości. I FLTR działa w ten sposób, że subskrybenci tego serwisu co tydzień dostają na maila analizę wybranego tematu na rynku nieruchomości. Obecnie na przykład analizuję temat stóp procentowych, jak one wpływają na rynek nieruchomości, jak wpływają na gospodarkę, w jaki sposób są ustalane i przede wszystkim jakie scenariusze stóp procentowych widać przed nami. Ostatnio faktycznie tą analizę moi subskrybenci dostali. Dzięki temu Dzięki temu co tydzień na Twoim mailu, mając taki skrót informacji, super analizę, która też jest potem pogłębiona, po prostu oszczędzasz czas i wyprzedzasz pewne trendy, jeżeli prowadzisz po prostu biznes nieruchomościowy, niezależnie czy sprzedajesz kredyty, sprzedajesz ubezpieczenia, sprzedajesz mieszkania, budujesz je, jesteś architektem, może po prostu inwestujesz w te mieszkania, może flipujesz nimi. Dzięki temu serwisowi nie musisz śledzić tego wszystkiego, co się dzieje w internecie, jeszcze się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. To wszystko jest podane na tacy. Dzięki temu jesteś w stanie po prostu wyprzedzić też Twoją konkurencję, bo będziesz lepiej wiedział albo wiedziała, co się będzie działo, i to nie w oparciu o, można powiedzieć, płatną reklamę czy wypowiedź jednego czy drugiego dewelopera, sprzedawcy, może jakiegoś analityka, może bankiera. Nie. To, co robimy w FLTR, to duża synteza różnych źródeł informacji i tak naprawdę wiele lat mojej pracy konsultingowej i zespołu, który buduję, żeby po prostu tą najlepszą wiedzę Tobie dać. Subskrybenci w wersji premium mają dostęp do wszystkich historycznych analiz i newsletterów, które w ramach FLTR były tworzone, ponieważ FLTR to też subskrypcja premium, albo przede wszystkim, gdzie wtedy dopiero ma się dostęp tak naprawdę do wszystkiego, co zostało tam stworzone. Ale jeżeli ktoś nie byłby pewien, czy warto w ogóle skorzystać z tego, w ogóle macie 8 dni czasu na wypróbowanie za darmo tak naprawdę tego serwisu, więc możecie sobie przetestować, dostać 2 newslettery i stwierdzić, czy w ogóle to ma sens i czy to jest dla Was interesujące. A później, jeżeli tak, to jest po prostu wygodna subskrypcja, dzięki temu po prostu nie musicie się tym jakoś specjalnie przejmować, tylko regularnie te informacje do Ciebie trafiają. No i przede wszystkim dla Was, dla moich słuchaczy i subskrybentów jakichkolwiek kanałów, z których korzystacie i mnie słuchacie, mam dla Was w ogóle promocję na pierwszy miesiąc, więc znajdziecie po prostu specjalny link w opisie do tego odcinka, gdzie po prostu na pierwszy miesiąc macie super rabat. I co analizujemy na FLTR? 3 rzeczy. Patrzymy na rynek, co się dzieje ze statystykami cenowymi, robimy właśnie analizy takie, jak przed chwilą widzieliście, przeglądamy wszystkie najciekawsze newsy i robimy dla Was syntezę, wybór najciekawszych artykułów, które warto przeczytać. Patrzymy, co wymyślają politycy, żebyście byli po prostu do przodu, żebyście mieli tą świadomość, co nowego z tamtego obszaru może wyskoczyć. Patrzymy na trendy, czyli budujemy scenariusze tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Na przykład ostatnio taką analizą były stopy procentowe, ale to są też scenariusze co do tego, jak się będzie na przykład rozwijał rynek PRS, jakie to przyniesie zagrożenia dla niektórych uczestników rynku, ale też jakie to będą szanse czy nowe kierunki wzrostu. W jaki sposób dzięki właśnie tym nowym trendom można się rozwijać. Czego będą oczekiwali konsumenci, no, jak będzie na to wszystko wpływała demografia. Te różne rzeczy patrzymy właśnie na tym, na FLTR. I wreszcie filtr konkurencji. Patrzymy, analizujemy, jakie są strategie i modele biznesowe liderów rynku nieruchomości, czy też pretendentów, tych, którzy najszybciej się tutaj rozwijają w różnych sektorach, w deweloperce, w sektorze PRS, czy w działalności w obrocie nieruchomościami. Śledzimy też nowe produkty, nowe usługi, modele biznesowe, czyli po prostu badamy ekosystem startupów, żebyście wiedzieli też, skąd może przyjść jakaś kolejna nowa zmiana. W dużym skrócie, jeżeli po prostu żyjesz z rynku nieruchomości, jesteś inwestorem, pracujesz czy tworzysz produkty na tym rynku, czy świadczysz usługi dla uczestników tego rynku, to FLTR pomaga po prostu w Tobie w szybszym, łatwiejszym, bezpieczniejszym i lepszym prowadzeniu Twojego biznesu. Po prostu my się skupiamy na analizie tego rynku dla Ciebie. I to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego webinaru. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję, kliknięcie dzwoneczka, łapkę w górę, bo zawsze to jakby wspiera moją działalność, zachęca mnie po prostu do tworzenia kolejnych takich nagrań, dzielenia się z Wami wiedzą. I zapraszam Was serdecznie na mój blog jandziekoński.pl oraz właśnie na ten mój nowy serwis fltr.pl. Spróbujcie tej subskrypcji, zobaczcie, co to jest. Przypuszczalnie, jestem co do tego przekonany, pomoże Wam to w lepszym zrozumieniu rynku nieruchomości, znalezieniu trendów i po prostu prowadzenia lepszego biznesu dzięki temu. A ja z mojej strony chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za poświęcony mi czas. Dzięki, do usłyszenia.